Drogie Panie, jesteśmy dziećmi swojej epoki, a więc podlegamy ciśnieniu różnych trendów społecznych, różnych zjawisk. I choć jesteśmy dziećmi światłości, jako ludzie ochrzczeni, mimowolnie ulegamy mentalności tego świata. I niełatwo jest się temu oprzeć. A czasem w pewnych sytuacjach jest to prawie niemożliwe. Weźmy na przykład takie biznesowo-komercyjne podejście do rzeczywistości. Wszystko ujmuje się z punktu widzenia ekonomii. Wszystko przelicza się na pieniądz. Na przykład szkolnictwo, od przedszkola aż po uniwersytety, lecznictwo, szpital ma być przedsiębiorstwem dochodowym, ma się kierować zasadami ekonomii, rozrywkę się przelicza na biznes, a nawet własny rozwój. Iluż to ludzi mówi, nie opłaca mi się uczyć tego języka, bo w tamtym języku mogę więcej zarobić. Nie warto się uczyć tego, bo to nie jest opłacalne z punktu widzenia ekonomicznego. I z takim właśnie ujmowaniem rzeczywistości ściśle wiąże się teoria ryzyka. A więc ile trzeba stracić, żeby cokolwiek zyskać. I właśnie o ryzyku, a raczej o Królestwie Bożym wartym ryzyka, chciałbym dzisiaj razem z wami snuć refleksję. Ryzyko. Czym jest? W języku naturalnym ryzyko to jakaś miara, jakaś ocena zagrożenia czy niebezpieczeństwa wynikającego albo z prawdopodobnych zdarzeń od nas niezależnych, albo z możliwych konsekwencji podjęcia decyzji. Ryzyko to wskaźnik stanu lub zdarzenia, który może prowadzić do strat. Na ogół każde podejmowanie decyzji, nawet tych małych, obarczone jest jakimś ryzykiem, jakimś prawdopodobieństwem straty. A ocena tego ryzyka, czyli ile mogę stracić, w znacznym stopniu zależy od stanu psychofizycznego człowieka, od jego wiedzy, od znajomości sytuacji, od jego preferencji, a także od jego realnych możliwości, a więc od tego, co potrafi zrobić, co jest dla niego ważne. Nie bez znaczenia dla oceny ryzyka jest ten stan psychoemocjonalny. Kiedy człowiek jest przygnębiony, smutny, zmęczony, raczej wyolbrzymia ryzyko. Kiedy jest wypoczęty, rozbawiony, lekceważy to ryzyko. Dlatego tak wiele nieszczęść zdarza się przy okazji wypoczynku. Czy to nad wodą, czy w górach, czy w ogóle. Świadomość ryzyka, czasem niedoszacowanego lub wyolbrzymianego, wpływa na decyzję. Współczesny człowiek boi się ryzyka, boi się tej straty. Domaga się bowiem jednoznacznie pozytywnych skutków. Jakąkolwiek podejmuje decyzję, spodziewa się, że ona zawsze będzie korzystna, że ona musi być korzystna. I robi wszystko, aby wyeliminować jakiekolwiek ryzyko. Ale zdając sobie sprawę z tego ryzyka, odczuwa ciężar decyzji i raczej unika decyzji obarczonych ryzykiem. A z drugiej strony podejmowanie decyzji związane z tym ryzykiem to rodzaj potrzeby psychicznej. Przecież nie sposób funkcjonować bez podejmowania decyzji, bez ponoszenia pewnego ryzyka. Iluż to ludzi bawi się ryzykiem, podejmując na przykład sporty ekstremalne, czy też jakieś działania brawurowe, hazard, czy chociażby zbyt szybka jazda. Niektórych to rajcuje, prawda? Dostarcza adrenaliny, to ich bawi, bawi ich ryzyko. Ale kiedy trzeba na serio ponieść to ryzyko, od niego się uchylają. Jest to jakaś ambiwalencja w zachowaniu współczesnego człowieka. Z jednej strony ucieka od decyzji obarczonych ryzykiem, a z drugiej strony podejmuje ryzyko dla zabawy. Lekceważenie ryzyka przy podejmowaniu decyzji, jak i paraliżujący lęk uniemożliwiający podjęcie wiążącej decyzji, nie tylko bardzo utrudnia życie, ale może być przejawem niedojrzałości psychoemocjonalnej, której skutkiem może być zmarnowanie życiowej szansy. Czasem są sytuacje wprost nieuchronnej konieczności podjęcia ryzyka, bo inaczej nic się nie da zrobić. No na przykład, jeżeli chcę nauczyć się pływać, muszę wejść do wody. Machanie rękami, no nogami raczej trudno, stojąc na brzegu, na niewiele się przyda. Jest wiele takich sytuacji, kiedy trzeba się zanurzyć w tę rzeczywistość, zaryzykować. Jak się nie utopi, to będzie żyć. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że nie inaczej jest z życiem duchowym i realizacją własnego chrześcijańskiego powołania do świętości, czyli zjednoczenia z Bogiem, lub jak uczy Jan Paweł II, wysokiej miary zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Tak w Nowomileniu i Neumte w numerze 31 Jan Paweł II określa świętość, wysoka miara zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Jeżeli chcemy osiągnąć tę wysoką miarę, musimy zaryzykować. Nie da się inaczej. Natomiast mając fałszywe pojęcie świętości, oparte czy to na dawnej, radykalnej ascezie mniszej, czy też na odrealnionych wzorcach hagiograficznych, współczesny chrześcijanin boi się podejmować decyzji, by dążyć do świętości. Boi się zaangażować w życie duchowe, choć podświadomie za tym tęskni. I dlatego czasem ociera się o sekty albo pseudoduchowości. Szuka, a jednocześnie boi się. A boimy się tego, czego na ogół nie znamy. Z reguły świętość, jakkolwiek byłaby realizowana, kojarzy się bowiem ze stratą. Żeby być świętym, doskonałym, żeby podążać za Chrystusem, trzeba wszystko stracić. Owszem, tak mówi Pan Jezus. Jeśli kto chce iść za mną, niech weźmie krzyż swój, niech mnie naśladuje. Kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto traci swe życie dla mnie i dla Królestwa Bożego, ten je zyska. Chrystus nie ukrywa, że podjęcie decyzji pójścia za Nim wiąże się z ryzykiem, i to wielkim ryzykiem. Jednak w praktyce nie wszystko jest takie straszne, jakby się mogło wydawać. Może za bardzo wyolbrzymia się w życiu duchowym właśnie ten aspekt straty, tego zerwania ze światem, w którym żyjemy i jakoś się realizujemy. To jest pozostałość, czy to jest ślad po ascezie mniszej, która streszczała się między innymi w takim adagium contemptus mundi, pogarda dla świata, fuga mundi, uciec od świata. W rzeczywistości naszego powołania nie wolno nam od świata uciekać. Nie wolno nam światem wzgardzić, bo nasze powołanie miałoby sensu. Przeciwnie. My musimy ten świat pokochać, my mamy iść do tego świata. A więc już widzimy, że nie jest to do końca utrata, odcięcie się od świata. Ale inne podejście do rzeczywistości. Ten lęk przed wejściem na drogę powołania, jaki się często obserwuje, wiąże się z błędem, który wynika z wadliwego pojęcia świętości. Ale proszę zwrócić uwagę na tą definicję Jana Pawła II. Świętość jako wysoka miara zwyczajnego życia chrześcijańskiego. To określenie jest bardzo realistyczne i zarazem bardzo optymistyczne. Papież nie mówi o czymś negatywnym. Nie mówi o jakiejś stracie, o jakimś ryzyku. Ale pokazuje pozytywną stronę tej rzeczywistości. Jan Paweł II ujmuje świętość nie w kategoriach ilościowych, strata, zysk, ale w kategoriach jakościowych, nisko, wysoko, bo to wysoka miara zwyczajnego życia chrześcijańskiego. A więc według tego nie chodzi w pierwszym rzędzie o pozbywanie się czegokolwiek, o burzenie dotychczasowego stylu życia, ale chodzi o podniesienie go na wyższy poziom. Nadanie mu nowej jakości. W tym przypadku samo ryzyko i świadomość owego ryzyka, tego niebezpieczeństwa straty, jest mniej dotkliwe. Dostrzeżenie pozytywnej strony rzeczywistości na ogół łagodzi ryzyko i wzmacnia podjęcie decyzji. Zgoda na ryzyko, percepcja tegoż ryzyka, jego postrzeganie, w znacznym stopniu zależy od zaufania do źródła informacji i spodziewanych korzyści. Jeżeli znam i rozumiem wszystkie aspekty zagrożenia, wiem, na czym to zagrożenie polega, co mogę stracić, co może się wydarzyć, a przy tym mam gwarancję zminimalizowania straty, a nawet gwarancję realnego zysku, wówczas jestem gotów podjąć się ryzyka. No tak na przykład jak w sporcie. No, mam na myśli chociażby wczorajszy przegrany mecz. Szansa na wygranie i wejście do kolejnych etapów mistrzostw. Ale jednocześnie świadomość, ile możemy stracić. Realna ocena rzeczywistości. Więc zaufanie do źródła, do tego, kto informuje o ryzyku i o ewentualnym zysku. Ważne jest też na przykład zaufanie do reguł gry lub do tego, kto odpowiada za całą sytuację. Jeżeli nie mam zaufania do kierowcy, bo podejrzewam go, że jest pod wpływem alkoholu, to nie wsiądę do takiego autobusu, nie będę ryzykował. Albo przynajmniej zdaję sobie sprawę z wielkiego ryzyka. A z kolei brak przejrzystości reguł albo brak zaufania decyzję osłabia i zwiększa albo tylko wyolbrzymia ryzyko. Jak ważne jest zaufanie w podejmowaniu decyzji, pokazuje taki prosty przykład kaznodziejski, przykład mówiący o tym, że dziecko znalazło się w sytuacji zagrożenia, pali się dom, dziecko znajduje się na piętrze, kłęby dymu, dziecko na balkonie krzyczy przerażone, w kłębach dymu nie widać nic, z dołu ojciec mówi: skacz. Tatusiu, a ja cię nie widzę. To nic, skacz, ja cię widzę. I ono skacze w tę chmurę dymu i pada prosto w ramiona ojca, ocalony. Zaufanie związane z ryzykiem, a jednocześnie szansa i ocalenie. I właśnie przedstawione tutaj te rozważania ogólne, trochę o charakterze takim fenomenologicznym, mają pełne odniesienie do sprawy Królestwa Bożego, do życia chrześcijańskiego, do naszego powołania. I to nie tylko do powołania osób, które wkraczają na drogę. Ale może bardziej nawet te kwestie odnoszą się do tych, którzy są na drodze powołania, którzy może uszli już kawał tej drogi. Otóż Słowo Boże, głoszone wprost przez Chrystusa, jak i przez apostołów, domaga się podejmowania jednoznacznych decyzji i tym samym domaga się stawania wobec ryzyka ze względu na Królestwo Boże. Nie ma innej drogi do włączenia się w sprawę Królestwa Bożego, do jego realizacji, jak tylko za cenę ryzyka. Weźmy kilka przykładów z Pisma Świętego. W Ewangelii Mateuszowej, rozdział 19, wiersz 29, mamy zdanie: i każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. Jezus wyraźnie stawia wymaganie opuszczenia najbliższych, ale to wymaganie rekompensowane jest obietnicą zwielokrotnionej korzyści. Stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. A więc jest ryzyko, ale jest też realna szansa zysku i to niepomiernie wielkiego. W Ewangelii Łukaszowej, rozdział 9, wiersz 62, mamy takie zdanie: ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. W tym zdaniu Jezus stawia wymóg konsekwentnego działania. Chodzi o to, że nie można cofać raz podjętej decyzji z obawy przed ryzykiem. Należało odpowiednio wcześniej ocenić sytuację i wycofać się. Ale kto się chwycił już tego pługa, podjął się tej pracy na niwie Królestwa Bożego, nie powinien oglądać się wstecz i żałować, że podjął tej decyzji. Trudno. Zapadła decyzja, podjąłem ryzyko, ponoszę wszystkie konsekwencje tej decyzji. W Ewangelii Janowej, rozdział 6, wiersz 68, odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. W tym zdaniu świętego Piotra zawiera się głębokie zaufanie. Ta decyzja zapadła. Ryzyko zostało zaakceptowane. Piotr jest gotów na wszelkie konsekwencje właśnie ze względu na zaufanie, jakie ma dla Chrystusa. I w tym stwierdzeniu Piotra jest jakiś spokój. Panie, do kogoż pójdziemy? Nie mamy wyboru. To jest oczywiste, że pójdziemy za Tobą, bo Ty masz słowa życia wiecznego, bo Twoje słowo jest niezawodne. I jeszcze jeden cytat z Apokalipsy świętego Jana, rozdział 3, wiersze 15 i 16. Znam Twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący. A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę Cię wyrzucić z moich ust. W tych słowach wyraźnie odczytujemy dezaprobatę dla wahania, dla braku decyzji. Ceniony jest ten człowiek, który potrafi zaryzykować, który nie boi się powziąć decyzji, nawet jeżeli jest ona obarczona znacznym ryzykiem. I w tym miejscu nasuwa się takie pytanie: czy nie dałoby się jakoś złagodzić tej sytuacji? Nie dałoby się uczestniczyć w dziele Królestwa Bożego w jakiś bardziej złagodzony, powiedzmy cywilizowany sposób? To jest właśnie pytanie z kategorii tej dość powszechnej tendencji chyba pod wpływem także postmodernizmu, rozmiękczania zasad. Wszystko się staje takie relatywne, względne. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. A co na to jest od złego pochodzi. Wszelka taka szarzyzna, taka nieprzejrzystość jest wątpliwa. Lansuje się takie bowiem miękkie chrześcijaństwo, takie ale katolicyzm. Jestem katolikiem, ale. I rozmiękczamy różne zasady. I to jest pewna tendencja, która sprawia, że nie umiemy podjąć decyzji. Bo się gubimy w tej szarzyźnie. A tymczasem Jezus sytuację definiuje jednoznacznie, mówiąc: jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Chrystus mówi jasno, że Królestwo Boże wymaga trudu, na który zdobyć się mogą tylko nieliczni. Albo w Ewangelii Łukaszowej 13:24: usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. A więc trzeba podjąć trud i ryzyko teraz, póki czas. Jezus mówi: wielu chciało, ale nie będą mogli. Czyli w przyszłości taka możliwość nie będzie im dana. Trzeba teraz. Można snuć wiele refleksji na temat bardzo często pojawiającego się na kartach Pisma Świętego słowa teraz. Teraz, dziś, gdy usłyszycie głos Boży, nie zatwardzajcie serc wasz, jak to mieliśmy w psalmie inwitatoryjnym w czasie jutrze. Albo jeszcze jedno zdanie Jezusa. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. A więc Królestwo Boże nie jest dla ludzi odzianych w miękkie szaty, dla mięczaków, ale dla odważnych, dla ludzi zdolnych do szaleństwa, zdolnych do podjęcia wielkiego ryzyka, postawienia na szale całego swojego życia. Wielkie miłości, o których czytamy także w różnych romansach, właśnie polegają na wielkim ryzyku, na postawieniu wszystkiego na jedną szalę: życie i śmierć. A co będzie, jeżeli podjęty wybór nie uda się? Jeżeli ryzyko przerodzi się w porażkę? Takie pytanie też trzeba sobie postawić. Choć trudno nie przyznać, że takie pytanie, co będzie, gdy się nie uda, w jakimś sensie jest oznaką małoduszności i brakiem tego zapału, jaki charakteryzuje gwałtownika dla Królestwa Bożego. Drogie Panie, żaden święty nie osiągnąłby owej wysokiej miary zwyczajnego życia chrześcijańskiego, gdyby tak myślał. Gdyby w punkcie wyjścia od razu zakładał, że może mi się nie udać. Prześledźmy biografię ludzi świętych. U nich wszystkich, w tekstach, jakie pozostawili, wprost lub implicite pojawia się pragnienie świętości. Chcę być świętym. Muszę takim być. Tam nie pojawia się wątpliwość: uda mi się, czy nie uda, warto, czy nie warto. Chcę i koniec. Gdyby święci tak myśleli, że a może mi się nie uda, a może nie warto ryzykować, nic by nie osiągnęli. Gdyby sportowcy wychodzący na boisko z góry zakładali, że przegramy, to po co oni tam wychodzą? To w ogóle to wszystko nie miałoby sensu. Gdyby człowiek tak od razu z góry zakładał, że mu się nie uda, nic by nie osiągnął. Nie byłoby efektów ciężkiej pracy, jakiej podejmuje. Nic by nie było. Przypomina mi się tutaj zabawna dość wypowiedź. Może pamiętamy, był taki kandydat na prezydenta Białego Stoku w 2006 roku, a potem nawet kandydat na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w 2010 roku, wystawili chyba tego człowieka na pośmiewisko, taki Krzysztof Kononowicz, który w spocie wyborczym, jeszcze wczoraj to sprawdzałem, powiedział takie słynne zdanie, obejrzane przez ponad 6 milionów widzów na YouTubie. Powiedział coś takiego, że on dołoży wszelkich starań, żeby nie było bandytstwa, żeby nie było złodziejstwa, żeby nie było niczego. Więc właśnie, jeżeli byśmy tak podchodzili do rzeczywistości, że a może mi się nie uda, a może nie warto ryzykować, to niczego nie osiągniemy. A poza tym jeszcze jedna rzecz. Pamiętajmy, że porażka nie jest klęską. Że porażka jest wpisana w projekt ludzkiego życia, w podejmowane przez nas decyzje. Przecież nie jest powiedziane, że wszystko musi nam się udać. Ale porażka nie jest klęską. Tam, gdzie jest walka, zawsze istnieje ryzyko porażki. Ale zwykle tak jest, że poprzez te porażki dochodzi się do zwycięstwa. Moc w słabości się doskonali. Uczeń, student na egzaminie czasami więcej się nauczy niż przez cały semestr. Ja to ciągle studentom powtarzam. Twoje niepowodzenie na egzaminie daje ci szansę nauczenia się znacznie więcej niż ta wiedza materialna, bo uczysz się siebie, poznajesz siebie w sytuacji dla siebie trudnej. Umiesz sobie, uczysz się radzić sobie ze swoimi emocjami, z zawstydzeniem, z buntem i tak dalej. To cenna lekcja. Dlatego czasami dobrze jest oblać studenta. Mnie się zdarza, ale mnie to też boli. Właśnie to, że porażka służy dobru, służy rozwojowi, bo to jest jakaś sytuacja kryzysu, a kryzys zawsze, jak kiedyś mówiliśmy w naszych rozważaniach, zawsze niesie nadzieję rozwoju. O tym mówi święty Paweł w drugim liście do Koryntian, w rozdziale 12. Święty Paweł wyznaje, że usłyszał w chwili takiego kryzysu słowa Jezusa. Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny. Chodzi o to, że w porażce, mam tu głównie na myśli sprawy życia duchowego, w porażce człowieka jest szansa ujawnienia się mocy Chrystusa. W porażce uczymy się pokory, prawdy o sobie. A więc o tym, że nie ja, ale łaska Boża ze mną. Nie człowiek zwycięża, lecz Bóg. To jest Jego strategia. Strategia dalekosiężna, która kłóci się na ogół z naszą, krótkowzroczną strategią. My chcielibyśmy odnieść sukces natychmiast. Tak jak to zaraz po śmierci czy przy pogrzebie Jana Pawła II wołano Santo Subito, to natychmiast, tu, teraz. Spokojnie. Kościół jest wieczny. Nie musi się śpieszyć. Jeśli są jakieś trwałe wartości, one się nie zdewaluują. Jak mówi Pismo Święte, tylko zły ma mało czasu, dlatego się śpieszy. A więc nic się nie stanie, jeżeli coś się nie uda. Bo ta porażka niesie dla mnie wielką szansę. Trzeba przyjąć także porażkę. Trzeba zgodzić się na to ryzyko, bo w nim być może kryje się właśnie paradoksalnie wielki zysk. Jak powiedziałem przed chwilą, drogie Panie, temat, który rozważamy, nie jest wyłącznie sprawą tych, którzy podejmują decyzję o wkroczeniu na drogę powołania. I tego tematu nie przygotowywałem sobie akurat ze względu na obecne tutaj panie, które dziś po raz pierwszy są z nami, ale chcę podkreślić, że jest to problem dotyczący może bardziej tych, którzy tą drogą idą, drogą powołania, którzy już się przyzwyczaili, którzy w swoim powołaniu uwili sobie takie gniazdko, w którym czują się dobrze. Bo bardzo łatwo przyzwyczaić się do swojego wyboru, do swojej decyzji, bardzo łatwo popaść w rutynę, sprawy Królestwa Bożego traktować jako wartość należną, że tak mi się należy, ja już to zdobyłam, to już jest moje, już nie ma szansy utraty, jestem skazana na Królestwo Boże, a Królestwo Boże jest skazane na mnie. To oczywiście gdzieś tam w podświadomości takie nastawienie może się pojawić. A tymczasem Królestwo Boże już jest i stale nadchodzi. Jest rzeczywistością niezwykle dynamiczną, która chwila po chwili stawia nas w obliczu różnych decyzji, które, jak powiedzieliśmy na początku, zawsze obarczone są ryzykiem. Dlatego właśnie nierzadko Bóg, tak jak Abrahama, zmusza nas, byśmy wyszli ku ziemi obietnicy, byśmy opuścili to gniazdo, to nasze Ur Chaldejskie, byśmy zaryzykowali zmianę, byśmy się tej zmiany nie bali, bo zmiana zawsze niesie szansę, zawsze niesie nadzieję. Byśmy też stale weryfikowali, sprawdzali nasze decyzje także pod kątem ryzyka. Bo może są decyzje obarczone ryzykiem, ale może też brak decyzji z lęku przed ryzykiem. I jesteśmy trochę tak, dryfujemy w swoim powołaniu, bo boimy się podjąć decyzji, bo jest ryzyko. I tak czas, taka spychotechnika, spychamy problem gdzieś tam do podświadomości, na później, potem zobaczymy, poczekamy, przyjrzymy się. Nie muszę dzisiaj decydować, zadecyduję za pół roku, za rok. Na święte nigdy odkładamy pewne decyzje z lęku przed ryzykiem. I wtedy jest takie dryfowanie w swoim powołaniu. Osoba konsekrowana, czyli ta, którą Bóg wybrał dla siebie i sobie przeznaczył, jeżeli sprzeciwiałaby się woli Bożej, może i pozostałaby w świętym spokoju, bo Pan Bóg szanuje naszą wolność. Ale czy nie pozostawi po sobie pustki, czy nie udaremni Bożego zamysłu, nie podejmując wyzwania, jakie Bóg stale nam rzuca? A gdy stanie na sądzie Bożym i wtedy w blasku Bożej mądrości zda sobie sprawę ze swojej małoduszności, z tego, że bała się podejmować decyzji, to może ta świadomość może stać się takim wyrzutem sumienia, który będzie tym dręczącym cierpieniem, tym ogniem czyśćcowym na całą wieczność. Ta świadomość, że przez moją małoduszność, przez brak mojej odwagi, przez lęk przed ryzykiem nie wypełniłam czegoś, co Bóg chciał mi powierzyć. Bóg okazał mi zaufanie, a ja bałam się zaufać Jemu. Jeżeli więc już osoba konsekrowana podjęła ryzyko być z Panem i dla Pana na mocy konsekracji, nie może się lękać dalszych wyborów wynikających z tego wyboru podstawowego. Jak to mówi poeta z lat 30. minionego stulecia Jerzy Libert, jedno wiem i innych objawień nie potrzeba oczom i uszom. Dokonawszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę. Dodajmy, w każdej chwili muszę ponosić ryzyko dla Królestwa Bożego. I na czas adoracji postawmy sobie podsumowujące trzy pytania. do osobistej refleksji. Co najbardziej utrudnia mi podejmowanie ważnych i codziennych decyzji? Po drugie, przypomnę sobie sytuację, w której zbawiennym okazało się zaufanie okazane Bogu, pomimo wszystkich racji przeciwnych. Czy na tym zaufaniu okazanym Bogu zawiodłam się? I trzecie. Czy mam przeczucie, że Pan ma wobec mnie jakiś ważny plan wobec innych? Czy zdaję sobie z tego sprawę, że Bóg mną chce się posłużyć? Jeżeli tak, to co zrobię, aby jak Maryja nieustannie odpowiadać fiat? Niech mi się stanie, pomimo wszelkiego ryzyka.